czy facet bez porządnego samochodu w ogóle, twoim zdaniem, może starać się o serce pięknej kobiety? Czy ty przypadkiem nie zacząłeś się interesować przedsiębiorczością, biznesem też po to, aby zwiększyć swoje prawdopodobieństwo powodzenia na rynku randkowym?
Ja podejrzewam, że ty się odnosisz do Red Pillu i do tych wszystkich osób, które się tym zajmują. I wiesz, ja mam takie podejście do tego, że...
Czy ty kiedyś miałeś złamane serce?
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Jesteśmy.
Marcin Wąsik, moim dzisiejszym gościem. Zastanawiałem się, Marcinie, w jaki sposób ja cię naszym widzom mogę przedstawić, bo z jednej strony opowiadasz o męskości, krzewisz ze swojej perspektywy właściwe wzorce, pomagasz się zbudować facetom, ale też jesteś prężnym przedsiębiorcą, o którego działalności pewnie niewiele osób jeszcze wie, bo skupiasz się właśnie na tym segmencie męskości.
Tak, to prawda. Jestem przedsiębiorcą od wielu lat, od 20 lat zajmuję się nieruchomościami, ale to też spowodowało, że miałem czasu troszkę dzięki tym moim inwestycjom i mogłem rozwijać swoją pasję, czyli takie poznawanie mojego umysłu.
Czym się zacząłeś wcześniej interesować? Nieruchomościami czy kobietami?
To dobre pytanie. Myślę, że kobiety zawsze były... Dla zdrowego mężczyzny kobiety są zawsze ważnym aspektem jego życia. Tak samo myślę, że jak dla zdrowego mężczyzny sprawczość i takie zdobywanie świata jest również drugim bardzo ważnym aspektem. Myślę, że obydwa idą w parze i nie ma w tym nic złego.
Tak, ale też zastanawiam się, czy ty przypadkiem nie zacząłeś się interesować przedsiębiorczością, biznesem też po to, aby zwiększyć swoje prawdopodobieństwo powodzenia na rynku randkowym.
Nie. Wiesz, zawsze mnie interesowało po prostu zdobywanie świata i odkrywanie sposobów, jak go można zdobyć. I był taki okres, kiedy wydawało mi się, że jedynym warunkiem, żeby móc być atrakcyjnym dla kobiet, jest to, że facet musi mieć kupę kasy. To jest taki styl promowany dzisiaj przez Instagram i tak dalej. Natomiast dzisiaj już się z tym w ogóle nie zgadzam. Znaczy, może inaczej.
Ponieważ już masz kupę kasy.
Nie o to chodzi. To jest ważny aspekt i to daje kobietom zaufanie do mężczyzny, że on jest sprawczy, że on jest kreatywny, że on jest odważny, że on jest obowiązkowy, że jest pracowity, więc to udowadnia wiele cech męskości, dzięki którym kobiety się czują bezpiecznie i docelowo wybierają tego mężczyzny. Natomiast nie jest to wystarczający aspekt do tego, żeby zdobyć kobietę, dlatego że ja mam klientów, bardzo bogatych mężczyzn, którzy w ogóle sobie nie radzą w przestrzeni kobiet, w ogóle nie potrafią nawiązać z nimi kontaktu. Często przyciągają do siebie kobiety, które są zainteresowane tylko pieniędzmi, nadużywają tych mężczyzn, wykorzystują ich i się okazuje, że to, że oni mają kasę, wcale nie rozwiązuje ich problemów życiowych i są samotni. Więc nie broni się po prostu ten argument. Nie?
A co ty myślisz o właśnie tej samotności, która w tej chwili w mediach jest lansowana, czyli singiel, niezależność, stawianie na siebie? To się tyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Ty uważasz, że można dostać pełnię szczęścia bez tego drugiego człowieka w swoim życiu?
Myślę, że nie. To jest taka smutna idea, którą się dzisiaj promuje i ci ludzie wmawiają sobie, że będą szczęśliwi żyjąc w ten sposób, ale...
Przerwę ci, z twojej perspektywy jako inwestora w sektorze nieruchomości to nawet dobrze, bo wynajmiesz dwa, a nie jedno mieszkanie.
Znaczy wiesz, moim zdaniem to jest aspekt jakiejś inżynierii społecznej, która jest na szeroką skalę tworzona, bo bardzo łatwo jest, jeżeli rozbijesz komórkę rodzinną, jeżeli rozbijesz identyfikację narodową, jeżeli rozbijesz związki. Ludzie są samotni, ale samotni ludzie kupują o wiele więcej niż ci w szczęśliwych związkach spełnieni i o wiele łatwiej nimi sterować i zarządzać, więc w takiej szerokiej metaperspektywy to na pewno o to chodzi, nie? Więc wcale się nie dziwię, po prostu więcej towaru będzie sprzedawane, jeżeli ludzie będą samotni. Ale
dwie pralki, dwie lodówki.
Dokładnie, nawet dwa apartamenty. Natomiast jeżeli jeżeli pytasz mnie, czy ci ludzie będą szczęśliwi w życiu, to nie, nie będą.
Na pewno przynajmniej chwilowo dla części z was czymś, co poprawi nastrój i poziom satysfakcji z życia płynącej jest zakup samochodu. Z pomocą może przyjść partner kanału marka Car Vertical, z którą od lat współpracuje, a która widzów regularnie wyposaża w raporty zawierające informacje o przebiegu, wypadkowości, stanie technicznym pojazdu. Do wielu raportów dodawane są także zdjęcia. Dzięki kompleksowym danym możemy nie tylko kupić taniej samochód, ale także na etapie poszukiwań anulować prawdziwe miny, na które wielu z was na pewno wpadło. Z kodem DUZY20 otrzymacie 20% rabatu na zakup raportu. Więcej informacji znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu.
Dlaczego uważasz, że życie z drugim człowiekiem jest czymś niezbędnym? No bo...
Nie jest niezbędnym. Jeżeli porównujemy, bo to jest troszeczkę tak. My sobie możemy zbudować takie życie, jak wiele osób dzisiaj sobie buduje. Mam zorganizowane życie, ja nie jestem nieszczęśliwy, jestem singlem, mam firmę, chodzę na siłownię, dobrze wyglądam, mam pasję, mam kumpli, z którymi spędzam czas, czy koleżanki, z którymi jeżdżę na koncerty, jest mi dobrze. No i ja wierzę w to, że możemy sobie tak doświadczyć rzeczywistości, tak przeżywać i w tym nie ma nic złego, tak szczerze mówiąc. Natomiast dopiero druga osoba pokazuje nam to, kim naprawdę jesteśmy, tak trochę wkłada kij, I pomiesza mułem i dopiero w relacji z drugą osobą odkrywamy, gdzie my jesteśmy i taka relacja z drugą osobą zmusza nas do introspekcji, do rozwoju, do widzenia różnych aspektów siebie, których jak jesteśmy singlem, nie ma kto skonfrontować, ich po prostu nie widzimy. No a ja jednak wyznaję zasadę, że żeby być naprawdę spełnionym człowiekiem w życiu, należy przekraczać swoje ograniczenia, wychodzić ze strefy komfortu i się rozwijać. Dla mnie to jest taka moja koncepcja prawdziwego szczęścia i spełnienia, zwłaszcza dla mężczyzny. Więc tworzenie sobie takich przyjemnych warunków, w których nikt nie jest w stanie nas dotknąć, skonfrontować, wytrącić z tej strefy komfortu, nie ma w tym nic złego, natomiast tam nie ma rozwoju za bardzo.
W porządku, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że jego poważne relacje nie interesują, bo one się wiążą z pracą, z jakimś uwzględnianiem woli tej drugiej strony, a w takich krótkich relacjach bierze to, co chce, nawet sam jest najlepszą wersją siebie, cały czas w tym rytmie randkowym. Sprzyja to zadowoleniu, szczęściu, na jakiś czas przynajmniej. Jak ty na takie osoby spoglądasz? No bo takich zdobywców jest wielu na rynku.
No jest. No to jest pewien etap w rozwoju i należy się nim cieszyć i nie widzę, żeby było w nim cokolwiek złego.
Ale niedocelowy, tak?
Natomiast on się wyczerpuje w pewnym momencie.
Byłeś na takim etapie kiedyś?
Tak, byłem na takim etapie. Myślę, że u mężczyzn to się wyczerpuje po 40. My wchodzimy w taki etap łączenia się z naszą wewnętrzną animą, jak to mówił Jung, i zaczynamy potrzebować czegoś więcej, zaczynamy potrzebować znaczenia w życiu i już nam to przestaje wystarczać. I z mojej pracy z mężczyznami, z moich osobistych doświadczeń, jeżeli nie wyjdziemy z tej strefy komfortu i nie wejdziemy w poznawanie tej swojej głębi, to będziemy przeżywać coraz większą pustkę i frustrację i możemy sobie szukać następnych hobby, kajt, następny biznes, następna pasja, ale to już te wszystkie rzeczy, które kiedyś działały i były w stanie wypełnić tą wewnętrzną pustkę, w pewnym wieku już przestają spełniać tą rolę i przestają wystarczać i przestają działać. I to jest ten moment, kiedy można się wybrać w tą podróż. Ale jak ktoś jest młodym mężczyzną, to myślę, że nie ma nic złego w tym, żeby żył w taki sposób, jak powiedziałem.
Tak, tylko że też się zastanawiam, bo moje pokolenie to jest pokolenie wychowane często w nieszczęśliwych rodzinach, pod bogobojną doktryną, jednocześnie też w toksycznych rodzicielskich relacjach. No, widzę, ilu rodziców moich znajomych się porozwodziło, a jak te związki wcześniej były trudne, włączając w to sam proces dorastania moich przyjaciół, więc to są naprawdę traumatyczne czasami doświadczenia i w związku z tym też może z tym jest związana taka chęć asekuracji i stawiania na siebie i stronienia od tych relacji przez niektórych, więc też chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że czasami ta relacja toksyczna no, jest naszym największym kamykiem w bucie. Mhm.
Jasne, w pełni się z tą zgadzam, tak jest. No bo rzeczywiście, jeżeli mieliśmy trudne dzieciństwo i mamy bardzo takie nieskuteczne, niezdrowe strategie przetrwania, czyli w dzieciństwie po prostu było tak źle, stworzyliśmy sobie jakiś mechanizm przetrwania, który jako dziecko nam pomagał, to cierpienie było troszkę mniejsze. Jeżeli nie mamy samoświadomości, jeżeli nie włożyliśmy nigdy pracy w siebie, poznania tych strategii, jakie to są strategie, no to w każdym związku my będziemy z partnerem po kilku miesiącach takiej euforii powoli tak przekształcać ten związek, żeby on działał według tego samego systemu, co w naszym domu. I wtedy to się robi niesamowicie nieprzyjemne. Jest to tak trudne, że wybieramy bycie samemu, żeby nie doświadczać tego cierpienia. I w pełni się tutaj z Tobą zgadzam. Natomiast to, czym ja się zajmuję, to właśnie uświadamianie mężczyznom, jakie to są strategie, którą z nich mogli przyjąć, którą z nich nieświadomie odtwarzają, a następnie pokazuję im, jak można to zmienić i czym to można zastąpić o wiele bardziej działającą strategią czy sposobem funkcjonowania w relacji. I wtedy to cierpienie przestaje już być takie duże, bo umiemy to przekształcić świadomie i przestajemy mieć powód, żeby uciekać z tych relacji, więc mężczyźni uciekają z relacji, bo cierpienie bycia w nim jest większe niż cierpienie wynikające z samotności. Ale to wcale nie oznacza, że oni są szczęśliwi w tej samotności. Oni tylko mniej cierpią w tej samotności i to jest, ja to w pełni rozumiem. Natomiast to cierpienie ma koniec. Wystarczy zdobyć wiedzę. Tak samo jak w biznesie musisz zdobyć wiedzę, jakie używać strategie biznesowe, które działają, a które są nieskuteczne albo mało skuteczne. I trzeba się nawet czasami kosztem jakichś porażek czy strat tego nauczyć. I tak samo jest w relacjach. To jest wiedza, to jest umiejętność, to jest doświadczenie. Nie da się zbudować świadomych relacji, mając trudne dzieciństwo, nie przechodząc przez tą szkołę i nauczenie się tych rzeczy i zrozumienie ich. A mężczyźni tak by chcieli, nie? Że wchodzą i nic nie zmieniają, nic nie ma żadnej retrospekcji wewnętrznej, nie badają tego swojego dzieciństwa, jakie przyjęli tam strategie i żeby ten związek działał. No ale to jest niemożliwe.
U Ciebie więcej było doświadczenia czy wiedzy w procesie właśnie poznawania siebie, jak i tych schematów relacyjnych z kobietami?
Nie, doświadczenia, bo ja po prostu też miałem niewłaściwe strategie z dzieciństwa i też moje związki nie działały i często się kończyły tym samą frustracją, niezrozumieniem, czuciem się wykorzystanym czy oszukanym, a z drugiej strony moja partnerka się też tak czuła. Ja widziałem, że tam jest jakiś rodzaj nieświadomości, którą ja odtwarzam regularnie i co pewien czas mam dzień świstaka i mam dokładnie to samo uczucie znajome, nieprzyjemne, więc byłem świadom tego, że ja mam te takie strategie. Najpierw zacząłem szukać tego w duchowości, medytując. Wydawało mi się, że po prostu poprzez duchowość będę w stanie to rozwiązać. Okazało się, że duchowość jest super, bo uczy nas jak wyjść z intelektu, jak wejść w taką głęboką obecność i nie brać na poważnie naszych myśli i emocji. Ale to było niewystarczające i wtedy, jak postanowiłem się zająć tym aspektem w swoim życiu, no to zacząłem bardzo intensywnie szukać wszystkich trenerów od męskości, kursów. W Polsce jeszcze tego za dużo nie było, więc większość tych rzeczy robiłem gdzieś w Stanach albo w innych miejscach. Natomiast, żeby sobie pomóc, żeby się dowiedzieć, co ja robię nie tak. I wtedy odkryłem, że jest coś takiego jak syndrom mojego faceta. Okazało się, że to opisuje bardzo dużą część moich zachowań i opisuje te strategie, opisuje nieprzyjemne doświadczenia, jakie się wydarzają potem.
A konkretnie, co masz na myśli?
No to, że wchodzimy że mamy taki sposób funkcjonowania, że bardzo chcemy, żeby ludzie nas postrzegali jako dobrego, honorowego, takiego dobrego człowieka.
I taki byłeś w relacjach, rozumiem.
No nie, bo to jest miły facet wcale nie jest miły. To jest taki rodzaj strategii, która polega na tym, że właśnie wielu mężczyzn, powiem Ci to na przykładzie mężczyzn, którzy mają biznesy. Idą na randkę i na dzień dobry opowiadają dziewczynie, że jego była, to nie musiała pracować, to jeździli na wakacje wielokrotnie w roku, to miała super życie, że on jej wszystko ogarnął, że on o wszystko zadbał. I to już jest wstęp manipulacji miłego faceta. I idziesz na randkę jako mężczyzna, który jest pewny siebie, chce poznać kobietę, chce poznać jej naturę, tylko na dzień dobry, wchodząc w ten sposób, pokazujesz jej...
Prezentujesz ofertę.
No tak, ale to oznacza, że ty jako ty jesteś niewystarczający. Że ten twój toksyczny wstyd, że z tobą jest coś nie tak, powoduje, że ty na dzień dobry mu dopłacasz, żeby ta osoba w ogóle chciała z tobą być.
A miałeś tak kiedyś? Że też prezentowałeś na randce ofertę? Jasne, co się będzie czekało ze mną?
Ale wiesz, no może nie wprost, ale między wierszami przemycałem dodatkowe bonusy, jakie będą. No i wtedy ta kobieta nie wybierała mnie jako mnie, tylko z założenia przestawałem być atrakcyjny, bo ona widziała, że ja nie mam wysokiego poczucia własnej wartości, skoro dopłacam. I od razu, jeżeli trafiłem na dobrą kobietę, to jeszcze nie kończyło się to tak źle, ale jeżeli trafiłem na złą kobietę, w tym sensie, że kobietę, której celem jest użyć mężczyznę i go wykorzystać, no to dla takiej kobiety to było Eldorado. Wybrać takiego faceta i mówić, dobra, chcesz płacić, to płać. Będę brała tak długo, jak będziesz dawał.
Aż się nie znajdzie ktoś, kto będzie dawał więcej.
No ale nie, mili faceci w pewnym momencie przestają być mili, bo oni dają, 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 ale celem tego dawania jest to, żeby ona była w takim długu, żeby potem móc od nim wymagać różnych rzeczy, dostać miłość, dostać seks, dostać uznanie. I wydaje im się, że jak dużo dadzą, to potem mogą żądać, a jak nie dostają tego, co chcą dostać, to się robią sfrustrowani, no, nie wyrażają tej frustracji wprost gniewem, tylko jako mili faceci wyrażają ją zazwyczaj pasywno-agresywnie, uszczypliwościami, złośliwościami, cynizmem i tak dalej. Więc to jest taki tryb męski, manipulacji trochę, że my nie wchodzimy pewni siebie jako mężczyzna w oparciu o wewnętrzną moc i to, kim jesteśmy, tylko właśnie wchodzimy różnego rodzaju manipulacjami w relacje i potem czujemy się wykorzystani, oszukani, nadużyci, nie widząc, że to myśmy zaprojektowali całą tą sytuację.
I piszemy bardzo nieprzyjemne komentarze pod wszelkimi treściami związanymi z kobiecością i ja czasami jak sobie zaglądam w sekcję komentarzy, no to jestem trochę przerażony. To mam wrażenie, że ten kryzys demograficzny to się w dużej mierze w mediach społecznościowych będzie tutaj potęgował. Jest bardzo duża ilość skrzywdzonych facetów, skrzywdzonych kobiet. Wcześniej może tego nie było widać za sprawą braku mediów społecznościowych. Widzę, że z rogu cieka.
Tak, no właśnie ładna 911, tak.
Wątki motoryzacyjne też w dzisiejszym materiale się z całą pewnością pojawią. Jeśli już się nie pojawiły, zobaczymy, jak to wszystko poukładamy w montażu. Ale wracając do swojego pytania, czy ty uważasz, że chcąc znaleźć wartościową partnerkę czy partnera, powinno się stronić też od tej całej toksyczności i wszelkiej maści coachów, którzy się w przestrzeni internetowej pojawiają ze swoimi autorskimi obserwacjami na temat kobiecości, męskości, relacji? No bo, co by nie powiedzieć, trochę chłoniemy tej narracji.
No bo łatwiej jest nam powiedzieć, kobiety są złe i nas krzywdzą, niż powiedzieć, ja jako facet nie mam wiedzy, wchodzę w relacje używając ukrytych różnych manipulacji, a potem jak jestem skonfrontowany z konsekwencjami, to nie biorę za to odpowiedzialności i mówię, że to one są złe i to jest ich wina. Nie, to jest po prostu łatwiej zrobić. Ja podejrzewam, że ty się odnosisz do Red Pillu i do tych wszystkich osób, które się tym zajmują. I wiesz, ja mam takie podejście do tego, że jak sobie poczytasz racjonalnego mężczyznę Rollo Tomasi...
Przepraszam, do Red Pillu, ale też do psychologów, którzy prezentują zupełnie odmienny punkt
tak,
widzenia.
Tak, dokładnie. I to widzisz, każda z tych, dla mnie każdy z tych podejść ma swoją wartość. Dlatego, że ja czytałem Rollo Tomasi, czytałem wszystkie części tej jego książki i tam jest bardzo dużo użytecznej wiedzy dla mężczyzn. No bo bądź męski, zadbaj o siebie, zbuduj swoje życie, zbuduj je świadomie, poznaj siebie, poznaj swoje słabe strony, wybuduj siebie, w tym nie ma nic złego. Żyj w taki sposób, że kobieta nie jest rdzeniem twojego życia, że twój nastrój i twoje poczucie własnej wartości nie jest zależne od akceptacji kobiety, tylko od twojego kontaktu z innymi mężczyznami, z tego, jak budujesz świat, twojej odwagi. To są super umiejętności i ja je całkowicie polecam. I każdy mężczyzna powinien wybudować te przestrzenie. I to jest jedna rzecz. Z drugiej strony mamy też tą taką tryb miłych coachów, którzy uczą bądź miły, bądź ciepły, bądź wyrozumiały, troskliwy. I znowu, jeżeli trafiamy na bardzo dobrą kobietę, dobroduszną, z dobrym sercem, która jest uczciwa, autentyczna, lojalna, ona to wszystko doceni, ona to wynagrodzi i to będzie działało. Ale jak wybierzemy sobie, a mili faceci często wybierają sobie całkowicie niewłaściwe kobiety, wybierzemy sobie kogoś bez serca, kto od początku relacji chce nas użyć, to te wszystkie rady nagle stają się aż taką bramą, która otwiera do nadużycia i do wykorzystania. Więc trzeba rozumieć, co do czego. I wtedy z każdej z tej wiedzy można skorzystać. Ja się staram to łączyć w pewien sposób i tłumacząc, to jest okej przy tym, to jest okej przy tym, to używajcie tu, to używajcie tu, ale wszystko wyciągnięte do poziomu ekstremum jest szkodliwe, nie?
Rzadko się też zdarza, że osoby, które wchodzą właśnie w ramy mentora, mają przestrzeń do tego, żeby opowiedzieć troszeczkę o swoich własnych doświadczeniach. My kupujemy ich, oglądając ich za sprawą trafnych stwierdzeń, jakiejś charyzmy, ale nie do końca wiemy, co stoi za tymi osobami. Więc nim zapytam Cię o to, czy skończyłeś jakieś studia w zakresie tego tematu, którym się dzisiaj zajmujesz, to dopytam o inną, bardziej prozaiczną rzecz. Czy Ty kiedyś miałeś złamane serce?
Pewnie.
Ile razy?
Wiesz co, miałem złamane serce i byłem, nieraz czułem się w jakiś sposób nadużyty, a dzisiaj z perspektywy wiem, że się prosiłem o to nadużycie, że to ja je zaprojektowałem właśnie tym podejściem, o którym mówiłem, nie? Czy miałem złamane serce, czy byłem nieszczęśliwie zakochany na przykład w kobiecie, która była tak zwaną atencjuszką, czyli była bardzo atrakcyjna, umiała podkręcać mężczyzn, ale miała zawsze 5 takich mężczyzn wokół siebie, których tak podkręcała i którym mówiła, że się jej śniło w nocy, że się zakochała, ale w sumie nigdy nie dochodziło do prawdziwej relacji, ona się po prostu cieszyła tą atencją i na przykład był taki czas, że udało jej się 8 miesięcy mi zamieszać w głowie i miałem złamane serce, dopiero z perspektywy czasu widziałem, że to była typowa atencjuszka i że ja się w ogóle w to wkręciłem, ale wówczas nie miałem tej wiedzy i bardzo cierpiałem. No i to jest właśnie ta taka kluczowa, podstawowa wiedza, żeby zobaczyć, że jak masz kobietę, która zawsze cię podkręca, ale w sumie zawsze przed randką ją odwołuje, nie? Coś się wydarzyło, zmienia terminy, nigdy nie dochodzi do prawdziwej bliskości, to, że to jest właśnie ten rodzaj kobiet, które trzeba omijać szerokim łukiem. A ja nie miałem tej wiedzy i w to wpadłem, więc też się staram dzielić z mężczyznami tą wiedzą, zwłaszcza z młodymi, bo oni nie mają się gdzie tego nauczyć, w internecie się tego nie nauczą i mogą być naprawdę nadużywani w różnych przestrzeniach, nie?
I jak wyglądał proces zdrowienia?
No, proces zdrowienia... Wiesz, ja się najpierw zacząłem zajmować duchowością, więc duchowość polega na tym, że jeździłem po całym świecie ze swoim nauczycielem i sam medytowałem w klasztorach. Siedziałem tam po tydzień, po dwa i robiłem sobie odosobnienia medytacyjne. I medytacja polega na tym, że ty zaczynasz obserwować, co się dzieje w twoim umyśle. Czyli z lotu ptaka zaczynasz widzieć, jakie są główne systemy, pętle myślowe w twoim umyśle. I powoli dzięki temu zacząłem odkrywać te moje strategie nieuświadomione. Czyli, że co ja robię, w jakie ja wchodzę w relacje, jakie wybieram kobiety, dlaczego, jak je zdobywam, czy zdobywam je właśnie sobą, czy je raczej próbuję przekupić. Powoli mój proces takiej duchowości powodował, że z lotu ptaka mogłem obserwować te moje główne strategie w moim umyśle i powoli zacząłem odkrywać, jakie to jest wszystko niezdrowe i niewłaściwe, że z tym trzeba coś zrobić. Tylko duchowość nie daje Ci narzędzi, jak to naprawić. Duchowość daje Ci obecność, w której możesz to wszystko zobaczyć. I nagle widzisz siebie już bez koloryzowania. No i jak to zobaczyłem, to zacząłem szukać narzędzi kogoś, kto się na tym zna, jak to rozwiązać. No i tutaj wszedł David Deida początkowo, potem mój mentor dr Robert Glover, później następni. I oni wszyscy zaczęli tłumaczyć te takie podstawowe męskie strategie niewłaściwe. No i ja się zacząłem tego uczyć, zacząłem robić różne kursy, zacząłem to testować w moim życiu. Okazało się, że to działa, że to rzeczywiście podnosi jakość mojego życia, że ja się czuję o wiele bardziej pewny siebie i samoświadomy, już wiem, znowu robię to, czego nie powinienem robić. Nie? Już się na tym łapałem, zacząłem robić to inaczej, tak jak się dowiedziałem, że powinienem. Okazywało się, że wszystko się robi bardziej przejrzyste, bardziej autentyczne, bardziej szczere. I po przetestowaniu tej całej wiedzy, po przepuszczeniu ją przez swoje doświadczenie, jak zobaczyłem, że to zmieniło moje życie najbardziej jakościowo. I muszę przyznać, że ani biznes i zarobienie kasy, ani duchowość nie zmieniła tak jakościowo mojej codzienności, jak nawiązanie i poznanie siebie, tych swoich strategii i odkrycie, kim jestem, uleczenie się z tego wstydu wewnętrznego, że jest ze mną coś nie tak, bo myślę, że to jest coś, co najbardziej mężczyzn dojeżdża i po prostu odkrycie siebie na nowo i zaakceptowanie tego, kim jestem, ale nie siadając na laurach, tylko rozwijając się.
A twoje życie byłoby dzisiaj tak samo satysfakcjonujące bez tego sukcesu finansowego, który odniosłeś, który zbudowałeś, o którym porozmawiamy na sam koniec dzisiejszego materiału, więc jeszcze nie teraz, ale tak jeszcze tytułem, powiedzmy, zaawizowania. Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.
Z obecnej perspektywy nigdy bym nie włożył aż tyle czasu w tą przestrzeń życia.
W pracę?
Tak.
O, to bardzo ciekawa odpowiedź. Czyli uważasz, że można było zrobić to dużo szybciej, czyli dużo szybciej można było zacząć żyć pełną piersią.
Tak. No bo wiesz, masz jedno mieszkanie, potem drugie, potem trzecie. Wydaje ci się, że jak będziesz miał 5, to już będzie wystarczająco, potem 10 i potem umiesz i trudno się zatrzymać. A prawda jest taka, że od pewnego poziomu, jeżeli przestajemy mieć jakieś bardzo drogie życie, jakość życia już się nie zmienia za bardzo.
Tobie ile wystarczy do jakościowego życia miesięcznie?
Wiesz, to zależy, bo znowu musimy podejść do tego tak, jak masz biznesy, masz pracowników, masz ZUSy, to jest całkiem inna odpowiedź.
No, ale mówimy o kosztach takich prywatnego funkcjonowania.
No myślę, że prywatne funkcjonowanie, jeżeli masz obecnie 20-25 tysięcy złotych, to naprawdę żyjesz w przyjemny sposób, bezstresowo, a to wcale nie jest jakaś wielka kwota do osiągnięcia, więc wydaje mi się, że to jest całkowicie wystarczające do takiego normalnego życia, nie?
Zainspirowała mnie twoja historia zawodowa. Przyznam szczerze, że jeszcze jakiś czas temu znałem cię tylko od tej strony relacyjnej, czy od tej strony faceta, który funkcjonuje w internecie jako coach, czy człowiek, który zajmujący się stricte męskością, będąc dla wielu osób jakąś formą autorytetu. Natomiast okazuje się, że ten twój autorytet można byłoby też rozszerzyć o kręgi biznesowe. Zacząłeś pracować w bardzo młodym wieku. Po tym, jak się sprawdziłeś w jednym z, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, hipermarketów, stwierdziłeś, wyjeżdżam nauczyć się życia i pracy też do Wielkiej Brytanii. Tam kroczek po kroczku budowałeś swój majątek i też sprawczość. Gdybyśmy mogli naszym widzom pokrótce opisać twoją historię, żeby wiedzieć, że za tobą też stoją poważne liczby, no to byśmy też zwrócili uwagę na dzisiejszy stan posiadania. To jest kilkadziesiąt mieszkań, to jest własny hotel. Sporo.
Troszkę się nazbierało tego przez ten czas. No tak, rzeczywiście tak było, że chyba na czwartym roku studiów poszedłem do pracy. Pracowałem w jednym z hipermarketów budowlanych jako kierownik działu sanitarnego. Po roku funkcjonowania tam zobaczyłem, że to nie dla mnie, że ja więcej nie przepracuję ani jednego dnia dla kogoś. Wyjechałem do Anglii, no i tam zaczynałem od podstaw, czyli jeszcze chwilę pracowałem dla kogoś, byłem barmanem, potem założyłem swoją firmę budowlaną, jakby zacząłem robić różne tam usługi, głównie płytki układać i remontować łazienki. No a z czasem, ponieważ to był dobry czas, to był gdzieś 2002-2003 rok, wyprowadziłem się do Liverpoolu, bo tam były, wcześniej mieszkałem w Londynie, tam były tańsze warunki do życia i nie było konkurencji, więc moja firma się rozwijała, zaczynałem ściągać chłopaków do pracy i skończyło się na tym, że budowałem całe kamienice, miałem 50 pracowników i moi inwestorzy angielscy, dla których pracowałem kiedyś przy kolacji, spytali się mnie, co ja robię z pieniędzmi, które zarabiam. Ja im powiedziałem, że kupuję nieruchomości w Polsce i oni uznali, że oni by chcieli przylecieć do Polski, na Śląsk, do Bytomia i przylecieli w lutym, jak było. Myślałem, że jak oni zobaczą to wszystko, to uciekną przerażeni. Ale okazało się, że chcą zainwestować w Polsce, dlatego że oni dokładnie w ten sam sposób się dorobili, bo Manchester od Liverpoolu to jest mniej więcej taka relacja troszkę jak te miasta ościenne do Katowic. I to był taki czas, kiedy w Liverpoolu mieszkania były szalenie tanie, a w Manchesterze już były drogie. Oni kupili je zanim jeszcze urosły i któregoś dnia jakby w naturalny sposób w wyniku systemu naczyń połączonych ta wartość tych nieruchomości zaczęła wzrastać, więc zobaczyli taką samą okazję tutaj. No i wtedy założyliśmy razem spółkę, oni zainwestowali, przenieśliśmy się do Polski i ja kupiłem dla nich 150 mieszkań, wyremontowałem, zarządzałem nimi wiele lat. A z czasem jakby oni się wycofali z Polski, ja nawet odkupiłem potem część tych nieruchomości od nich i już nabrałem tych umiejętności w naturalny sposób. Do dzisiaj zajmuję się tymi nieruchomościami, już może nie tak bardzo jak kiedyś i nie wchodzę w tak głębokie remonty całych kamienic, bo jestem tym zmęczony. Natomiast ciągle, jeżeli trafia mi się jakaś okazja na rynku, widzę niedoszacowaną nieruchomość, to daje się skusić i po prostu kupuję, robię jakiś lekki lifting i sprzedaję.
No tak. I inwestujesz na Śląsku. To też jest ciekawe, bo rzut beretem masz Kraków, po który w tej chwili jeździmy, a jednak miasto turystyczne, do którego w zeszłym roku przyjechało kilkanaście milionów osób z zagranicy, też duże możliwości.
No, z perspektywy czasu, gdybym mógł go cofnąć, to inwestowałbym w Krakowie, a nie na Śląsku, bo na pewno ten wzrost był dużo większy. Natomiast muszę przyznać, że dzisiaj Katowice już też gonią trochę Kraków i też te ceny poszły do góry, także w sumie cała ta ścieżka była trafiona, wszczeliłem się we właściwy czas, potrafiłem wykorzystać tę okazję, no ale to jest właśnie związane też z pewnego rodzaju naszą wewnętrzną nieustraszonością i odwagą, bo łatwo jest wejść w coś, co wszyscy już robią i wydaje się, że to jest pewniakiem. O wiele trudniej jest zrobić coś pod prąd, wbrew tłumowi i wejść w coś, czego jeszcze nikt nie robi z taką nieustraszonością i wewnętrznym przekonaniem, że to zadziała. To jest oczywiście jest w tym ryzyko, no ale takie rzeczy zazwyczaj przynoszą największy pożytek, zysk i spełnienie.
Ciekaw jestem, nawiązując do jeszcze tych kwestii bardziej romantycznych, jak ty postrzegasz kwestie męskości i wartości faceta, bo wielu facetów, widząc gościa z atrakcyjną kobietą, mówi, ona poleciała na jego kasę, tak aby się ze mną nie spotkała, ktoś inny powie. Czy ty uważasz, że sukces zawodowy czy stan posiadania jest niezbędny w kontekście możliwości wyboru odpowiedniej partnerki?
Nie uważam, że to jest warunek konieczny. Jest to dobry warunek dodatkowy. Poza tym myślę, że dla kobiet jest ważniejsze, co mężczyzna robi z tym, co ma, a nie co ma. Bo możesz być chłopakiem, który się dopiero dorabia, ale być naprawdę ambitnym, pracowitym, konsekwentnym, rozwijającym się mężczyzną i kobiecie to wystarczy. Ona widzi, że ty gdzieś dojdziesz kiedyś, to jest oczywiste, to jest tylko kwestia czasu, że ty jesteś odpowiedzialny, że jak będą kłopoty, to ty sobie z nimi poradzisz, ochronisz ją, ochronisz rodzinę. I kobiety potrzebują kasę po to, żeby się czuć bezpiecznie. Oczywiście są kobiety, które mają jakby dla nich najważniejsze jest podniesienie ich statusu, to co mogą od mężczyzny dostać, to co on im kupi, to gdzie on je zabierze. To, żeby dzięki życiu przy nim ich konto instagramowe się rozwijało. I to jest całkiem inny typ kobiet. I dla tych kobiet warunkiem koniecznym będzie to, że facet ma kasę i będzie jej to wszystko fundował. No tylko ja bym nie chciał być taką kobietą i nawet, że ona dobrze wygląda z boku, to dla mnie mężczyzna, który jest taką kobietą, w sumie nie ma wartości wewnętrznej.
Nie ma szacunku też do swojej pracy.
Nie ma szacunku do siebie i po prostu będzie cierpiał z tego powodu. I ja mu raczej współczuję niż zazdroszczę. Natomiast mężczyzna, który wybrał sobie kobietę nie tylko jako trofeum, ale wybrał ją za jej różnego rodzaju wartości, za jej dobroduszność, za to, jakim ona jest człowiekiem, to jest coś całkiem innego. I naturalne jest to, że jeżeli kobieta ma te wszystkie inne cechy, to ona nie włoży tak dużo energii w swój wizerunek i wygląd. Natomiast jeżeli mamy kogoś, kto się tylko zajmuje swoim wizerunkiem i wyglądem, albo głównie, no to na chwilę wszyscy nam będą zazdrościć takie kobiety jako trofeum, ale koszt, to jest tak trochę jak z posiadaniem super samochodu. Wiesz, każdy zwraca na niego uwagę, ale to
w wydatkach wiemy tylko my.
To ty płacisz ubezpieczenie i serwis i całą resztę. Więc to jest troszeczkę podobna sytuacja. No tylko, że jeżeli masz tak niską wartość, żeby się czuć ok, sam ze sobą, musisz mieć taki atrybut, no to będziesz go, za niego płacił, będziesz go obsługiwał, będzie to kosztować. O wiele prościej jest rozwinąć siebie, rozwinąć własne poczucie wartości w oparciu o wewnętrzną pracę, którą w siebie włożysz. I nie dość, że masz fajniejsze życie, czujesz się bardziej rozluźniony, szczęśliwszy, to jeszcze nie musisz obsługiwać tego drogiego atrybutu cały czas.
Więc... I mogę powiedzieć wtedy o sobie, tak, jestem wartościową osobą.
Tak.
Nie potrzebuję tych wszystkich przedmiotów, żeby się wspomagać, ale też uważam, że trzeba sobie coś od życia dać. Ja na przykład lubię dobre samochody, ale nie po to, żeby komuś imponować. I myślę, że ty też masz podobnie, bo na twoim Instagramie pojazdu twojego często dostrzec nie można.
Znaczy, bo ja w ogóle nie uważam, że należy, że to jest aspekt do chwalenia się. Dla mnie to jest moja osobista przyjemność. Ja uwielbiam samochody. Był taki czas, że gdzieś tam jeździłem. Mój brat wybudował replikę Subaru Imprezy, którą Hołowczyc wygrał Mistrzostwa okay. Europy. A w ogóle Hołek, jak zobaczył to auto, to mu się strasznie spodobało i nawet wypożyczył je od mojego brata tam na 25-lecie Barburki. Więc u nas to zainteresowanie motoryzacją było zawsze dużo i mnie zawsze samochody kręciły. I uwielbiam dobrą motoryzację i też buduję sobie różne auta. Teraz wybudowałem sobie Porsche Cayenne Turbo w takiej wersji offroadowej i chcę zacząć nim jeździć trochę w jakimś takim overlandingu, ale to jest dla mnie, to jest moje spełnienie moich osobistych pragnień, stworzenie czegoś projektu, a nie jest to coś, co jest mi potrzebne, żeby zdobyć kobietę.
Możemy to auto pokazać? Przyjechałeś się do mnie jakimś konkretnym samochodem?
Dzisiaj przyjechałem Bentleyem Continentalem, to jest takie moja nagroda za wydanie pierwszej książki, włożenie pracy w to. Także to możemy pokazać. On jest takim niedocenianym samochodem, uważam. I ludzie się go boją, bo wydaje się, że on jest bardzo drogi w serwisie, bardzo drogi w utrzymaniu i że w ogóle to jest taka niekończąca się skarbonka. I okazuje się, że nie do końca. To jest kwestia znowu wiedzy. Dlatego, że są wersje V12 i tutaj rzeczywiście cokolwiek się zepsuje w silniku, to trzeba wyjmować cały silnik. Ale są też wersje V8, które mają po prostu silnik z Audi S8. I bardzo łatwo je serwisuje, znaczy dużo łatwiej w stosunku do tamtego, więc ja sobie wybrałem taką wersję, żeby się nie bać tego i żeby on nie był drogi w utrzymaniu. A druga rzecz jest też taka, że te nowsze wersje już są wykastrowane przez te wszystkie ekologiczne rzeczy, a chyba 2012 i 13 jeszcze nie miały tej kastracji, dzięki temu pięknie brzmi to V8. I ja dlatego wybrałem akurat to auto z tego roku i z tym silnikiem, żeby móc się cieszyć zarówno tym jakby takim bezpieczeństwem serwisowym, jak i po prostu tym niesamowitym dźwiękiem. A poza tym to jest niesamowicie wygodny, cichy, komfortowy samochód, w którym czujesz się bezpiecznie w każdych sytuacji, w każdych warunkach pogodowych. No i ja po prostu potrzebuję czegoś takiego, a za każdym razem jak się na niego patrzę, to on mi sprawia przyjemność najzwyczajniej w świecie, nie?
No, bardzo piękny, opływowy kształt. Widzę, że tutaj nawet ktoś przejeżdżając obok specjalnie zwalnia, żeby rzucić okiem, więc przykuwa uwagę. Który to jest rocznik?
2012.
2012, czyli nie boisz się samochodów, które już mają powyżej dekady. W żaden sposób to nie wpływa na twój stan, na twoją decyzję zakupową.
Jakość tych samochodów, to uczucie w środku, uczucie, wiesz...
Możemy zobaczyć?
Skóry i tak dalej. Jest dla mnie o wiele przyjemniejsze niż to, co się dzieje w nowych samochodach. Więc ja akurat uwielbiam ten taki posmak tej starszej motoryzacji. I myślę, że większość moich samochodów są trochę starsze. Ja po prostu je lubię. Ale to już może kwestia mojego wieku.
Bardzo luksusowy samochód. Zwróćcie uwagę, 2012, a wszystko to, co dostajemy w autach 2026. Ale widzę, że jest też jedna tutaj rzecz obecna z przodu, która w standardzie nie była.
Chodzi ci o anioła stróża, tak?
O anioła stróża, o Janosika. Rozumiem, tak. Że tutaj czasami ci się zdarza, tak? Czy facet bez porządnego samochodu w ogóle twoim zdaniem może starać się o serce pięknej kobiety?
Tak zadajesz to pytanie i pokazujesz samochód. Wiesz co, uważam, że tak. I to nie tylko ja tak uważam, bo nawet mój mentor, dr Robert Grover, też opowiadał, że ze względu na to, czy miał stare BMW, czy miał jakiś atrakcyjny samochód, to w dużym stopniu w żaden sposób nie wpływało w zdobywanie dobrych kobiet. Takich, które szukają nie tylko mężczyznę, z którym się mogą pokazać, ale mężczyznę wartościowego. Dla takich kobiet myślę, że to nie jest aż tak bardzo istotne. Poza tym wiem, że dzisiaj młodzież w ogóle ma taki trend często, że nie posiadają prawa jazdy, nie mają samochodów, mieszkają w centrum miasta. No i co? I oni jakoś sobie budują związki, wybierają kobiety, budują swoje życie. To jest fajny dodatek i ja uwielbiam motoryzację. Jeżeli ktoś ją kocha, to dlaczego nie? Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, super, róbmy to, ale dla własnej przyjemności. Natomiast nie używałbym tego jako metody na zdobycie kobiet.
Bardzo dziękuję, Marcinie, za Twój czas, za zaangażowanie, za to, że poświęciłeś swoją białą marynarkę w czasie dzisiejszego spotkania, bo nie mamy klimatyzacji, ale przetrwaliśmy.
Nie jest tak źle.
Jest dobrej jakości w takim razie. Dziękujemy bardzo, zapraszamy do komentowania i do zobaczenia.
Ja również dziękuję.
Halo, halo, a czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.